Chciałem się dzisiaj skupić na jednym wersecie z tego. Już tych wersetów będzie mnóstwo, ale na jednym wersecie, na siódmym wersecie 53 rozdziału Księgi Izajasza. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona. Jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Co nam mówi ten werset? Mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi nam, czego doświadczył Jezus w ostatnich godzinach swojego życia. Po drugie, ten werset mówi nam, jaka była reakcja Jezusa na to wszystko, co na Niego spadło. A to z kolei prowadzi nas do pytania, skąd Jezus wziął siłę, by to wszystko wziąć na siebie, skoro sam nic złego nie popełnił. Więc to są takie trzy punkty, które chciałbym omówić. I chciałem zacząć właśnie od tego, czego Jezus doświadczył w ostatnich godzinach swojego życia. Chociaż trzeba powiedzieć, że później też zmartwychwstał, więc Pan Jezus żyje dalej, ale przed ukrzyżowaniem, przed swoją śmiercią na krzyżu, czego doświadczył. Więc Ewangelie pokazują nam różne szczegóły ostatnich godzin życia Jezusa. I ponieważ nasz werset mówi o tym, że ten siódmy z 53 rozdziału Izajasza mówi nam o tym, że go bito i torturowano, to chciałbym, abyśmy spojrzeli na te różne fragmenty właśnie na te doświadczenia Jezusa pod kątem bicia i tortur, których doświadczył. Czyli żebyśmy mogli prześledzić te różne rzeczy, które się wydarzyły, taki można powiedzieć chronologiczny sposób, właśnie w ten piątkowy, w czwartek wieczór do piątku do trzeciej. Mniej więcej około godziny trzeciej Pan Jezus umarł. Więc Jezus został aresztowany, tak, w ogrodzie Getsemane. Wcześniej był tam, żeby się modlić razem z uczniami. Judasz, jeden z 12, przyszedł z ludźmi arcykapłanów i aresztowali Jezusa. I zabrali. Jezus został związany i zaprowadzony do domu arcykapłana Annasza, który z kolei był teściem arcykapłana Kajfasza. I w domu Annasza Jezus był przesłuchiwany i tam otrzymał swoje pierwsze uderzenie w twarz. Po tych jego słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Następnie arcykapłan Annasz odesłał Jezusa do pałacu arcykapłana Kajfasza na dalsze przesłuchiwanie, które miało się odbyć rano już przy udziale Wysokiej Rady, tej starszyzny żydowskiej, przy udziale arcykapłanów i uczonych w piśmie. I do tego momentu, do tego ranka Jezus był pilnowany przez strażników i Łukasz mówi nam, czego w tym czasie Jezus doświadczył. 22 rozdział, wersety od 63 do 65. Tymczasem pilnujący Jezusa strażnicy szydzili z Niego i wymierzali Mu razy. Zasłonili Mu twarz i bijąc drwili: prorokuj, kto Cię uderzył? Nie szczędzili Mu też innych obelg. Czyli był bity. Zdrwiono z niego. Obelga, no takie jak ktoś powie coś złego, brzydkiego na daną osobę, wiesz? Coś nieprawdziwego. I rano zebrała się starszyzna żydowska, przesłuchiwała Jezusa, no i generalnie jak zakończyło się to przesłuchanie, Mateusz z kolei podaje nam te szczegóły. 26 rozdział. Od 67 do 68 wersetu. Potem ruszyli na niego. Ci wszyscy starszyzna ruszyli na niego, pluli mu w twarz, bili pięściami i policzkowali. Prorokuj nam, Chrystusie, drwili. Który z nas cię uderzył? Następnie o świcie starszyzna żydowska zdecydowała, aby zaprowadzić Jezusa do Piłata. Piłat, gdy się dowiedział, że Jezus jest Galilejczykiem, odesłał Jezusa do Heroda, który był tetrarchą Galilei i Perei, takim władcą, można powiedzieć, Galilei. I który akurat wtedy przebywał w Jerozolimie, więc skoro jest poddany Heroda, Piłat tak stwierdził, skoro jest tutaj poddany Heroda, jest oskarżany o różne rzeczy, no to niech Herod się nim zajmie. Więc zaprowadzono Jezusa do Heroda. No i Herod, Łukasz mówi nam, jak potraktował Jezusa. 23:11. W końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia go narzucił na niego lśniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata. Niestety nie wiemy, co te słowa oznaczają, na czym polegało to potraktowanie Jezusa z pogardą, ale prawdopodobnie to też no, gdzieś tam oberwał prawdopodobnie. I narzucono mu właśnie jeszcze tą szatę lśniącą, pelerynę dworską, żeby go jeszcze bardziej ośmieszyć. Jezus, więc Herod odesłał Jezusa z powrotem do Piłata i Piłat no, zdawał się rozumieć, że Żydzi wydali Jezusa, żeby się go pozbyć, z zawiści go wydali. Dlatego no, doszedł do wniosku, że obiczuje Jezusa no i w ten sposób zadowoli, prawda, pewne żądania Żydów, że jak już zostanie ubiczowany, to oni się uspokoją i się rozejdą. I co zrobił Piłat? No kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować. Nie mamy podanych szczegółów, co to oznaczało. Ale mamy historyczne opisy tego, jak to wyglądało. Generalnie te 39 razów to nie zostawiało wiele skóry na plecach. Te 39 razów powodowało, że kości kręgosłupa czy żebra że mogły być widoczne. Więc naprawdę była to straszna tortura. Ale oczywiście to nie powstrzymało Żydów, tak? To nic nie dało. Żydzi jeszcze bardziej domagali się ukrzyżowania Jezusa, więc Piłat w końcu uległ i wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Ale zanim to stało, to miało jeszcze jedno wydarzenie. Jan mówi nam o tym w 19 rozdziale. A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami, witaj królu Żydów, i policzkowali go. Mateusz uzupełnia nam ten opis, dodatkowe szczegóły. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgromadzili wokół niego całą kohortę. Ile to jest kohorta, jak myślicie?
Nie wiem.
Około 600 żołnierzy. Tak? Czyli zgromadzili tam wokół niego, wokół Jezusa, około 600 żołnierzy, rozebrali go i narzucili na niego szkarłatną pelerynę. Wbili mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed nim i drwili, witaj królu Żydów. Pluli przy tym na niego i bili trzciną po głowie. Tak, miał koronę z cierni. Jak bili po głowie, to te ciernie wbijały się w jego głowę i raniły. Więc to nam pokazuje. Więc jak już mieli dosyć, więc nie wiem, czy macie jakieś doświadczenia, prawda, jak jest grupa ludzi się zgromadzi po to, żeby się nad kimś znęcać, no to w pewnym momencie mają dosyć, tak, już się popisali, każdy już tam coś wymyślił, a tutaj mamy 600 ludzi. Ja nie mówię, że wszyscy się tam znęcali nad Jezusem, ale generalnie prawdopodobnie każdy chciał być w jaki lepszy, tak? W jaki sposób bardziej zadrwić z Jezusa. Możemy sobie tylko wyobrazić, co robili. Więc gdy mieli już dość wyśmiewania, wyprowadzili Jezusa na ukrzyżowanie. To znaczy, że Jezus dostał do niesienia poprzeczną belkę krzyża, belkę, do której miały zostać przybite jego ręce. I tę belkę musiał zanieść na Golgotę, która nie była szczególnie daleko od pretorium, od fortu Antonina, czy Antonia. Około 100-150 metrów. Więc nie było daleko. I Mateusz mówi nam w 27 rozdziale, w 32 wersecie, że u bramy Rzymianie napotkali Szymona Cyrenejczyka i zmusili go, aby poniósł krzyż Jezusa. Więc nie wiemy, w jakiej bramie. Może to była brama pretorium. Co to znaczy? To jest niby szczegół, który coś nam próbuje powiedzieć. To znaczy, że po tym wszystkim, co Jezus doświadczył, Jezus już nie był w stanie nieść tej belki, już nie miał siły. Już był tak słaby, że nie miał siły jej po prostu dźwignąć. I Rzymianie musieli przymusić kogoś, właśnie Szymona Cyrenejczyka, żeby tą belkę za Jezusa poniósł. I w końcu dotarli do Golgoty, do miejsca ukrzyżowania i Jezus został ukrzyżowany. I ukrzyżowanie no jest jedną wielką torturą. Ręce i nogi Jezusa zostały przybite do krzyża 15-centymetrowymi gwoździami. Ręce zostały przebite w okolicach nadgarstka. Zostały przebite w taki sposób, żeby przerwać nerw, który przechodzi właśnie przez nadgarstek. Jeżeli kiedyś uderzyłeś łokciem w coś twardego, to jest straszny ból. Więc to jest nic w porównaniu do tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy gwóźdź właśnie przerywa ten nerw, który przechodzi przez nadgarstek. Z Ewangelii mówią nam, że Jezus został ukrzyżowany około południa, a około godziny 15 Jezus oddał ducha, czyli umarł. Więc mamy 3 godziny. Jak te 3 godziny wyglądały? No były to 3 godziny umierania Jezusa, agonii Jezusa. Były to 3 godziny walki o oddech, zmagania. Jezus, żeby zaczerpnąć powietrza, musiał się podnieść. A kiedy ma się przebite ręce i stopy, prawdopodobnie jego ręce już zostały wybite ze stawów, więc no, żeby się podnieść, to był ogromny ból, żeby zaczerpnąć powietrza. I każde takie podniesienie powodowało, że jego organizm był coraz słabszy i słabszy. I musimy też pamiętać, że w tym czasie też Jezus krwawił, tracił krew i organizm coraz bardziej stawał się słabszy i słabszy. Czyli Jezus był przez te 3 godziny w agonii. I były to 3 godziny, można powiedzieć, fizycznej tortury. Ale oprócz tych tortur fizycznych mamy też tortury psychiczne, można powiedzieć. Mateusz mówi nam, że ci, którzy przechodzili obok, ubliżali mu, kręcili głowami i drwili. Ty, co burzysz świątynię i ustawiasz ją w 3 dni, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Boga. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali, innych ratował, a siebie nie może. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli mu na nim zależy. Przecież powiedział, jestem Synem Boga. Tak samo ubliżali mu ukrzyżowani z nim przestępcy. Jest jeszcze jedna rzecz, której Jezus doświadczył na krzyżu, właśnie w sensie tortury psychicznej. Jezus w pewnym momencie zawołał, czy około 15, Jezus donośnie zawołał, Eli, Eli, lema sabachthani. Co znaczy, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Jezus przez te długie godziny, można powiedzieć, szedł doliną cienia śmierci, ale doświadczenie Jezusa było bardzo dalekie od doświadczenia psalmisty, który napisał, i chodził nawet, szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Jakże łatwiej jest cierpieć, kiedy ktoś nas pociesza, kiedy ktoś jest z nami, ale Jezus był całkiem sam. Jezus został opuszczony nawet przez Ojca i nie było dla Niego żadnej pociechy w tym cierpieniu. Więc tak wyglądało cierpienie Jezusa. Tego wszystkiego doświadczył Pan Jezus w ostatnich godzinach swojego życia. Więc to było to, czego doświadczył. Jaka reakcja była, jak Jezus zareagował na to bicie i torturowanie. Więc nasz tekst Izajasza mówi nam, pokazuje nam, jaka była jego reakcja. Izajasz mówi nam, że Jezus nie otworzył swych ust. Następnie Izajasz dodaje nam 2 ilustracje, które mają nam zobrazować reakcję Jezusa. Jedna z nich to owca prowadzona na rzeź, która idzie ze swoim pasterzem spokojnie. Taka owca nie otwiera swoich ust. Druga ilustracja to niemy baranek, który jest strzyżony. Taki baranek no, poddaje się temu, który go strzyże. Pytanie, czy Jezus faktycznie nie otworzył swoich ust, kiedy był przesłuchiwany, kiedy był bity i torturowany? No, jak spojrzymy na Ewangelię, no, to dowiemy się, że Jezus odzywał się. Jezus odpowiadał. Jezus odpowiedział Annaszowi, rozmawiał z Piłatem, odpowiedział Kajfaszowi, ale Herodowi na przykład już nic nie odpowiedział. Wisząc na krzyżu też Jezus powiedział pewne rzeczy, są tak zwane siedem powiedzeń Jezusa na krzyżu. Ale to, co uderzyło Piłata, kiedy przesłuchiwał Jezusa, to fakt, że Jezus się nie bronił. Jezus nie próbował robić cokolwiek, żeby oddalić te fałszywe oskarżenia. Jezus milczał. Nie próbował pokazywać, że te wszystkie oskarżenia są fałszywe. Dlatego właśnie jest napisane w proroctwie, że nie otworzył swoich ust. Jezus był jak ten niemy baranek przed tymi, którzy go strzygą. Poddał się temu. Nie zabrał głosu w swojej sprawie. Jezus się nie bronił, nie sprzeciwił się tym wszystkim oskarżeniom. Chociaż wiedział, że jest fałszywie oskarżany. Chociaż wiedział, że wszystko, co oni mówią, jest nieprawdą, to jednak zamilkł. Powstrzymał się, nie odzywał się. Więc Jezus nie zrobił nic, żeby odeprzeć wszelkie oskarżenia. Dlaczego to zrobił? Odpowiedź znajduje się w wersetach 10 i 11, 53 rozdziału Izajasza. Izajasz mówi, ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. Jezus postąpił w taki sposób, ponieważ taka była wola Pana, najprościej mówiąc. W ten sposób Jezus spełnił pragnienie Pana. Jezus dźwignął na siebie winy ludzi. I dzięki temu ludzie otrzymali usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc Jezus postąpił tak, ponieważ taka była wola Pana oraz taka była potrzeba ludzi. Jezus przyjął na siebie te wszystkie razy, te bicie, te tortury, ponieważ kochał Boga i kochał ludzi. Czy było łatwo Jezusowi? Bo to jest pytanie, które chyba należy postawić na końcu. Czy Jezusowi było łatwo? Bo nam się może wydawać, że Jezus jest takim Bobem budowniczym, jak ktoś zna tę bajkę. Tak? Jest zadanie do wykonania, Bob budowniczy ma swoich pomocników i się pyta, czy możemy to zrobić? I wszyscy odpowiadają, tak, możemy. Ale Jezus nie jest takim Bobem budowniczym. Czy było mu łatwo poddać się Bożej woli i przyjąć na siebie te wszystkie razy, te torturowanie, te bicie, opluwanie, lżenie i wyśmiewanie? Czy gdybyś ty był na jego miejscu, to czy gdybyś była, to czy byłoby ci łatwo przyjąć to wszystko, wiedząc, że jesteś niewinny, że umierasz za tych, którzy cię opluwają, za tych, którzy biją, torturują, wyśmiewają? Mi nie byłoby łatwo, byłoby mi trudno zamilknąć i nie otworzyć swoich ust. Więc widzimy w trakcie, kiedy to wszystko ma miejsce, widzimy, że Jezus jest jak ten niemy baranek, który go strzyżą, przyjmuje to z pokorą, poddaje się, bierze na siebie to wszystko. Ale kiedy spojrzymy przed moment aresztowania, to co widzimy? Widzimy Jezusa w Getsemane, w ogrodzie Getsemani. Co tam robi? Przyszedł, aby się modlić. Mateusz mówi nam, że Jezus wiedział, że zaraz zostanie wydany w ręce Żydów. Jezus wiedział, że nadszedł moment Jego śmierci. Mateusz mówi nam w 26-37, że Jezusa ogarnęły smutek i trwoga. Marek mówi nam, że Jezusa ogarnęły smutek i niepokój. Ale te słowa no, nie oddają tego, przez co Jezus przechodził. Więc Jezus zaczął się bać. Dlatego modlił się do Ojca: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak chcesz Ty. Co nam pokazuje ta modlitwa? Że Jezus się boi tego, co ma nadejść. Niepokoi się. Jeśli to możliwe, to chętnie by tego uniknął, ale z drugiej strony ciągle jest gotowy, by wypełnić wolę Ojca. Ciągle jest zainteresowany, by poddać się woli Ojca i zrobić to wszystko, co Ojciec wcześniej zaplanował. Mateusz mówi nam, że Jezus spędza na tej modlitwie około godziny. I tutaj dochodzimy do Łukasza. Łukasz mówi nam, że kiedy Jezus się modlił, to ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. Jezus potrzebował wsparcia. Łukasz mówi nam, że Jezus zmagał się w modlitwie. Jezus tym usilnie się modlił. Łukasz mówi nam, że pot Jezusa był jak krople krwi spadające na ziemię. Prawdopodobnie można to przetłumaczyć, że Jezus pocił się krwią. Pot Jezusa był przemieszany z krwią i jest to możliwe. Medycyna potwierdza taką reakcję organizmu, kiedy człowiek poddany jest ogromnemu stresowi, ogromnej presji psychicznej. Jego najmniejsze naczynka krwionośne mogą popękać i dlatego pot może być przemieszany z krwią. Już sam fakt, że Jezus się pocił w czasie modlitwy, wskazuje, że to zmaganie musiało być bardzo intensywne. To, co się działo w jego głowie, w jego sercu, to było wyrażone na zewnątrz właśnie poprzez ten pot, poprzez tą krew, która się zmieszała z potem. Więc było to bardzo, bardzo intensywne przeżycie dla Jezusa. A musimy pamiętać, że Jezus modlił się nocą, a w nocy jest chłodno. Jezus pocił się, ponieważ było to ogromne zmaganie. Mateusz mówi nam, że po około godzinie Jezus przerwał swoją modlitwę i przyszedł do uczniów, po czym ponownie wrócił do modlitwy i tak w sumie modlił się trzykrotnie, aż w końcu nadszedł moment, że zbliżał się ten, czyż nadszedł ten, który miał go wydać, Judasz Iskariota. Więc Jezusowi nie było łatwo poddać się temu biciu i torturom, które wielkimi krokami zbliżały się do Niego. Było to dla Niego ogromne zmaganie. Jezus bardzo to przeżywał i wydaje się, że Jezus zareagował na bicie i tortury poddaniem się dzięki temu, że spędził czas na modlitwie w ogrodzie Getsemani. To w czasie tej modlitwy Jezus otrzymał siłę do tego, by nie otworzyć swoich ust podczas bicia i torturowania. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli narodziliśmy się powtórnie z Ducha Bożego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy Jego uczniami, to naszym powołaniem co jest? Krzyż. Naszym powołaniem jest, by brać swój krzyż. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, że naszym powołaniem jest, by poddawać się Bożej woli. Naszym powołaniem jest spełnianie pragnień Pana, a to oznacza co? Prześladowanie, cierpienie. Dlaczego? Ponieważ kto na tym świecie chce żyć pobożnie, kto na tym świecie chce podobać się Bogu, będzie doświadczał prześladowania, będzie doświadczał cierpienia ze strony tych, którzy Boga nienawidzą. Tak mówi nam apostoł Paweł w 2 Tymoteusza 3:12. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. A prześladowanie oznacza cierpienie, prześladowanie oznacza ból. Oczywiście, kiedy cierpienie jest dla nas czymś odległym, jest dla nas czymś, co nas tu i teraz nie dotyczy, to nie myślimy o tym. Nie poświęcamy temu czasu, nie zastanawiamy się nad tym. To jest jak ze zdrowiem. Dopóki nic nam nie dolega, to myślimy, że jesteśmy niezniszczalni. Ale gdy pojawia się ból, to nasze myślenie ulega zmianie. W momencie, kiedy zaczynamy się bać, że może to być coś poważnego, I podobnie jest z cierpieniem. W momencie, kiedy prześladowanie, kiedy cierpienie zaczyna nas dotyczyć, w momencie, kiedy u naszych drzwi staje ból i cierpienie, wtedy zaczynamy się bać, wtedy zaczynamy się smucić, wtedy zaczynamy to przeżywać. A nie zawsze jesteśmy w takiej, w cudzysłowie, komfortowej sytuacji, że tak jak Pan Jezus wiemy, że zbliża się Ten, który nas wyda. Nie zawsze jesteśmy w sytuacji, że wiemy, że cierpienie jest blisko. Raczej, że często spada to na nas z zaskoczenia. Znajdujemy się w sytuacji, która jest dla nas trudna, która jest dla nas, która wymaga od nas pewnego wysiłku, ogromnego wysiłku, która wymaga od nas zamknięcia swoich ust, jak baranek prowadzony, jak owca prowadzona na rzeź, jak baranek, jak niemy baranek wobec tych, którzy go strzygą. Więc cierpienie i ból mogą pojawić się nieoczekiwanie. I co zrobić wtedy? Uciekać? Panikować? Co ja teraz zrobię? Lamentować? Więc Pan Jezus daje nam tu lekcję przetrwania. Jeśli zaczynamy się trwożyć, jeśli zaczynamy się niepokoić, jeśli zaczynamy się smucić i myślimy o tym, żeby uciec, zrezygnować, tak? Żeby sobie odpuścić, dać sobie spokój, czy to, jeżeli zastanawiamy się, czy to warto, to Pan Jezus daje nam lekcję i odpowiada na te wszystkie pytania: warto, warto. Dlatego Jezus modlił się, nie jak ja chcę, ale tak jak Ty, niech Twoja wola się stanie. Jeśli zaczynamy się niepokoić, jeśli zaczynamy się smucić, to idźmy do Getsemanii, idźmy przed Boże oblicze, idźmy się modlić do Ojca. U Boga szukajmy siły do tego, żeby wytrwać w Jego woli. Jezus znalazł siłę właśnie tam, w Getsemanii, do tego, aby przetrwać te bicie, tortury, opluwanie, wyśmiewanie, lżenie, drwienie. Jeszcze drwiny różne. Jezus znalazł tam siłę, aby przyjąć wszystko to, co Bóg dla Niego zaplanował. Tym samym Jezus pozostawił nam przykład do naśladowania. Jeśli On znalazł siłę przed Bożym obliczem, to i my znajdziemy tam pomoc w odpowiedniej porze. Dlatego jak Jezus, powierzajmy te rzeczy Bogu, przynośmy je do Niego, a On na pewno nas posili i wzmocni tak, że wykonamy Jego wolę. W ten sposób uwielbimy naszego Boga i Ojca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak właśnie historia nam pokazuje, że w taki właśnie sposób Bóg posilał tysiące chrześcijan, którzy za swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa bywali skazani na śmierć przez różne tortury. Oni wytrwali pomimo tych torturach i nie zaparli się imienia świętego. Więc Pan posila, Bóg posila. Przychodźmy do Niego, tak jak Pan zrobił to Pan Jezus. Kiedy jest gorąco wokół nas, jeżeli jest źle, jeżeli właśnie jest cierpienie, jest ból, trwajmy w Bożej woli. Będą z nas drwić, będą nas lżyć, opluwać, bić, torturować. Trwajmy w tym, co Bóg dla nas postanowił, wyznaczył. W Jego woli. Nie uciekajmy od tego, ale szukajmy u Boga siły. Tak jak Pan Jezus znalazł tą siłę właśnie w ogrodzie Getsemanii. Amen.